Ósme przykazanie. I zaczynamy, jak to zawsze robimy, od Księgi Wyjścia, 20 rozdział, 16 werset. Ósme przykazanie mówi prosto. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Tak jest napisane w Piśmie Świętym. Ta forma katechetyczna jest, nie będziesz mówił... jak jest? Nie będziesz mówił... fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. I fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu i tutaj jako świadek, ta sytuacja, jak słyszymy świadek i świadectwo, to od razu gdzieś tam w umyśle odsyła nas do rozprawy sądowej. Dobrze, że tutaj mieliśmy ten o rozprawie sądowej. Odsyła nas do rozprawy sądowej, do procesu i do osoby, która zeznaje fałszywie. I to dotyczy tego, oczywiście. Ale czy tylko to przykazanie ma zastosowanie w sądzie? Otóż nie. Ósme przykazanie ma o wiele większy zasięg. I obejmuje tym zasięgiem też to, jeżeli na przykład ktoś kogoś obmawia. Plotkowanie takie. A wiesz, bo ona... A wiesz, bo on, słyszałem, to obmowa kogoś to też jest mówienie fałszywego świadectwa. Za każdym razem, kiedy mówimy coś nieprawdziwego o drugiej osobie albo do drugiej osoby, to przekraczamy ósme przykazanie. Łamiemy to przykazanie. Bo w oczach Boga każda obmowa, rozpowszechnianie plotek, rozpowszechnianie jakichś wymyślonych albo gdzieś tylko zasłyszanych, niesprawdzonych historii o kimś lub też o sobie samym, równa się ze składaniem fałszywego świadectwa w sądzie. To jest równoznaczne. Wiemy, że bardzo nas boli, jeżeli ktoś niewłaściwie nas oskarża. To jest ból. Ktoś coś powiedział o mnie, co jest kłamstwem. Szczególnie to boli, jeżeli tym kimś jest osoba bliska, osoba znana. Może sąsiad, sąsiadka, albo ktoś w rodzinie. I takie rzeczy się zdarzają. To prowadzi naprawdę do bólu serca, jeżeli osoba bliska mi mówi o mnie niewłaściwe rzeczy. I z taką sytuacją spotykał się też w Starym Testamencie król Dawid. Dawid bardzo dobrze znał to bolesne doświadczenie, jeżeli ktoś mówi coś przeciwko niemu. Dlatego Dawid w Psalmie 55 zapisał takie słowa. Gdybyś to lżył mnie nieprzyjaciel, z pewnością bym to zniósł. Gdybyś przeciw mnie powstał ten, który mnie nienawidzi, ukryłbym się przed nim, lecz jesteś nim ty, równy ze mną, przyjaciel mój zaufany, z którym żyłem w słodkiej zażyłości. Chodziliśmy po domu Bożym w orszaku świątecznym. To sprawia ból. Osoba, z którą razem jakąś część życia może spędziłem, nagle mówi kłamstwa przeciwko mnie. To się dzieje w rodzinach. Zobaczcie, że statystyki mówią, że w Polsce, chyba się nie pomylę, 1/3 małżeństw się rozchodzi. Ci, którzy tak bardzo się kochali, nagle w sądzie mówią niewłaściwe słowa o sobie. To boli, to sprawia ból. Dlatego Bóg dał to przykazanie. Nie będziesz mówił fałszywie. Nie będziesz zeznawał przeciwko bliźniemu swemu. I dzisiaj chciałbym, abyśmy znaleźli odpowiedź na dwa pytania. Pierwsze, jak zachować się w sytuacji, gdy ktoś nas fałszywie oskarża? I dwa, jak uchronić się od tego grzechu kłamstwa? Co powinniśmy zrobić w sytuacji, gdy ktoś fałszywie nas oskarża? Dwie rzeczy podstawowe, o których mówi Pismo Święte. Przede wszystkim nie odpłacać tym samym, ale modlić się. I to robił Dawid. To robił Dawid. Jak zachować się w sytuacji, gdy ktoś nas fałszywie oskarża? Nie wiem, czy to jest czytelne tutaj, ale ja to będę... przeczytam to. Nie milcz, o Boże, którego wychwalam, bo rozwarli na mnie swe usta niecne i podstępne. Mówili ze mną językiem kłamliwym. Osaczyli mnie nienawistnymi słowami i bez przyczyny mnie napastowali. Oskarżali mnie w zamian za miłość moją. A ja się modliłem. I to jest to. A ja się modliłem. Jeżeli ktoś nas fałszywie oskarża, ktoś mówi kłamstwa o nas, módlmy się za tych ludzi. Módlmy się za tych ludzi. Ja wiem, że to pierwsza reakcja to jest przeciwstawić się. Ale Dawid tutaj mówi, pokazuje nam, że mamy się modlić. To jest odpowiedź. Przychodzimy do Boga w modlitwie. I to, co jest ciekawe, zobaczmy, jak król Dawid się modli. Idziemy dalej do tego psalmu. W następnych wersetach, co jest, jak Dawid się modlił. Zobaczmy. Odpłacili mi złem za dobre i nienawiścią za moją miłość. Pobudź przeciwko niemu grzesznika. Niech stanie po prawicy jego oskarżyciel. Gdy go sądzić będą, niech wyjdzie jako przestępca. Niech prośba jego stanie się winą. Niech dni jego będą nielicznie, a urząd jego niech przejmie kto inny. Niechaj jego synowie będą sierotami, a jego żona niech zostanie wdową. Niech jego dzieci wciąż się tułają i brzebrzą. Niech zostaną wygnane z rumowisk. Niechaj lichwiarz czyha na całą jego posiadłość, a obcy niech rozdrapią owce jego, owoc jego pracy. Niech nikt nie okaże mu życzliwości. Niech nikt się nie zlituje nad nim. Dawid modlił się w ten sposób. Ale pamiętajmy, to jest Stary Testament. Miłosierdzie Boże nie było jeszcze do końca objawione. I może niektórym taka modlitwa dzisiaj by się podobała i chcieliby, żeby Bóg wysłuchał takiej modlitwy. Ale to jest niewłaściwa modlitwa. To jest niewłaściwa modlitwa. Bóg jest miłosierny dla tego też, kto nas niewłaściwie oskarża czy osądza. I spójrzmy na inny psalm Dawida. 27 psalm. Co Dawid mówi do Boga? Nie wydawaj mnie na łaskę moich nieprzyjaciół, bo przeciw mnie powstali kłamliwi świadkowie i ci, którzy dyszą gwałtem. Wierzę, iż będę oglądał dobra pańskie w ziemi żyjących. Ufaj Panu, bądź mężny, niech się Twe serce umocni. Ufaj Panu, bez względu na to, ilu mamy kłamliwych świadków przeciwko nam. Ufajmy Panu. Ufajmy Panu, módlmy się za tych ludzi i ufajmy Panu. Bóg jest sędzią sprawiedliwym. I skoro modlimy się za tych ludzi, modlimy się za nas samych, żeby Bóg nas jakoś wyprowadził z tego. Co dalej, następny krok jaki jest? Oczekujmy Bożego działania. Oczekujmy Bożego działania. I tutaj list do Rzymian, święty Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale pisze takie słowa. Jeżeli to możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi, nawet z tymi, którzy kłamią przeciwko nam. Umiłowani, nie wymierzajmy sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisano bowiem, do mnie należy pomsta, ja wymierzę zapłatę, mówi Pan. Ale jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód, nakarm go. Jeżeli pragnie, napój go. Tak bowiem czyniąc węgle żarzące, gromadzisz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Bóg jest Bogiem, Bóg jest sędzią. Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. I Bóg, oczywiście Bóg nie zniweluje kłamstwa, które ktoś powiedział na nas. Ale Bóg może zmienić okoliczności i prawda wyjdzie na jaw. My nie musimy dochodzić swojej prawdy. Kiedy tego nie potrzeba, czasami trzeba. Spójrzmy na Jezusa. On, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył. Gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie. Taka powinna być nasza postawa, kiedy ktoś mówi o nas fałszywe świadectwo. Jedynym sprawiedliwym sędzią jest Bóg. Prędzej czy później wszyscy staną przed Jego Trybunałem. My i ci, którzy mówili kłamliwe rzeczy na nas. Staną przed Bogiem. Fałszywe świadectwo nie zostanie bezkarne. Chociaż nam się wydaje, no, nic się nie dzieje. Ale coś się zacznie dziać kiedyś. Wszyscy staniemy przed Trybunałem. Tak jak mówiłem na tym filmiku. Jeszcze jedna rozprawa przede mną. I teraz to było, jak się zachować, kiedy ktoś mówi coś przeciwko nam. Modlić się, nie osądzać, nie odpłacać, czekać na działanie Boga, powierzać się Bogu. I teraz jak ustrzec się, abyśmy my nie kłamali, nie oszukiwali? Musimy sobie najpierw uświadomić, że nie mamy wrodzonej odporności na mówienie kłamstw. Wszyscy jesteśmy podatni. Więksi, lepsi, mądrzejsi ludzie od nas wpadali w ten grzech. Grzech kłamstwa. Wszyscy. I to bardzo często się zdarza w życiu każdego człowieka. Może nie kłamiemy z premedytacją, ale używamy kłamliwych określeń. Przykładowo. Wcale nie jesteś taka gruba. Ale ty nie jesteś przecież łysy. Albo o, jak fajnie, właśnie miałem do ciebie zadzwonić. To jest najbardziej rozpowszechnione kłamstwo. Właśnie miałem do ciebie zadzwonić. Nie jadę przecież tak szybko. Albo zgubiłem twój numer telefonu, dlatego nie zadzwoniłem. To są kłamstwa. My sobie nie zdajemy sprawy, ale w tym uczestniczymy. Nasze sukcesy zaraz upiększamy. Porażki tuszujemy. Coś nam nie wyjdzie, nie dotrzymaliśmy słowa, szukamy alibi. Tłumaczymy się, wyjaśniamy, wymyślamy jakieś wyjaśnienia. I wszyscy mamy takie skłonności. Zaczęło to się od ogrodu Eden. Adamie, czy może zjadłeś? Bóg pyta Adama, czy może zjadłeś z drzewa, z którego zabroniłem ci jeść? To Ewa. Adam, można powiedzieć, Adam nie skłamał, ale nie powiedział całej prawdy. Znamy to, prawda? Nie powiedział całej prawdy. To Ewa. Ewo! To wąż. Tuszujemy. Tuszujemy, używając kłamliwych określeń. Nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy. I kiedy opowiadamy się zdecydowanie za Bogiem, On daje nam nową naturę. Już tyle razy mówiłem jakoś podczas tych spotkań. Bóg daje nam nową naturę. Jesteśmy nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy zrodzeni do nowego życia. Problem w tym, że mamy stare ciało. Żyjemy w starym ciele. Otrzymujemy boską naturę, tak jak mówi chyba drugi list do świętego Piotra, że jesteśmy uczestnikami boskiej natury, ale ta boska natura jest w naszym starym ciele. I tu jest problem. Tu jest umiejscowiony cały nasz problem. I o tym mówi nam święty Paweł w liście do Rzymian, chyba to wszyscy znamy. Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro. Bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Bardzo mi się podoba to zdjęcie. Zobaczcie. Z jednej strony anioł ci szepcze, słuchaj, idź tędy drogą, ale diabeł mówi, nie. Anioł ci mówi, no słuchaj, no przyjdź na spotkanie, na katechezy biblijne, ale z drugiej strony diabeł, ale przecież jesteś tak zmęczony, odpocznij sobie. Nowa natura w starym, grzesznym ciele. Nasze ciało zawsze ma upodobanie w grzechu, w wygodach. I wtedy usprawiedliwiamy się, używając często kłamstw. W nas odbywa się walka. Ciągle jest ta walka. Chcę przestrzegać przykazań, ale ciągle ciągnie mnie w drugą stronę. Paweł bardzo pięknie to mówił. Później na koniec tego 7 rozdziału powiedział, nieszczęsny ja człowiek, chcę czynić dobrze, czynię zło. Ale jest wyjście, bo już później 8 rozdział mówi, ale w Jezusie Chrystusie jesteśmy w stanie pokonać każde kłamstwo, które nam się ciśnie na usta. A więc, żeby pokonać tą grzeszną, tą cielesną naturę, potrzebujemy czegoś, co się nazywa samodyscyplina. Samodyscyplina. Zobaczcie. Też święty Paweł w liście do Efezjan pisze, że to, co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który uległ zepsuciu na skutek zwodniczych rząd. Odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Paweł mówi nam tutaj, stary człowiek, ta grzeszna natura, trzeba to porzucić, a pójść za nowym, tą nową naturą. Ta decyzja należy do nas, nikt za nas tego nie zrobi. Ja mogę kłamać, ale nie muszę. Mam skłonności do kłamania, ale to ja o tym decyduję, co wyjdzie z moich ust. Samodyscyplina. Ja założyłem dzisiaj taką marynarkę, bo tak zdecydowałem. Nikt mnie do tego nie przymusił. Tak samo nikt nas nie przymusi do mówienia kłamstw. Ale do tego potrzebna jest samodyscyplina. My musimy zdecydować. Dalej to Paweł mówi. Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, my mamy odrzucić. Niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. To ja odrzucam kłamstwo, a nie kłamstwo odchodzi ode mnie. Panie Boże, spraw, żebym nie kłamał. Bóg mi powie, nie kłam. Nie kłam człowieku. A więc tak samo jakbym powiedział, Panie Boże, jaką marynarkę mam dzisiaj założyć na spotkanie? Co by Bóg odpowiedział? Jaką wybierzesz? Do mnie, moja decyzja. Dlatego już w Starym Testamencie Bóg kazał prorokowi Zachariaszowi zapisać takie słowa. A takie przykazanie powinniście zachować. Bądźcie prawdomówni wobec bliźnich. W bramach waszych ogłaszajcie wyroki sprawiedliwe, zapewniające zgodę. Nie knujcie w sercu zła względem bliźnich. Nie przysięgajcie fałszywie, gdyż tego wszystkiego nienawidzę, mówi wyrocznia Pana. Bóg mówi, nienawidzę wszelkiego kłamstwa, ale to my decydujemy. Chociaż mamy tą grzeszną naturę, musimy zdecydować, czy pozwolę, żeby kłamstwo wyszło ze mnie, czy nie. Jeszcze jedna taka bardzo ważna rzecz. Kiedy kłamiemy, dajemy przystęp diabłu. do naszego życia. Dajemy, pozwalamy diabłu, aby wszedł w nasze życie. On tylko na to czeka, żebyśmy powiedzieli jakieś małe kłamstewko. On szybko się tam wślizgnie. Zobaczcie. Święty Paweł pisze, ale nie dawajcie miejsca diabłu. Kto dotąd kradł, niech już przestanie kraść, lecz raczej nie pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego udzielać potrzebującym. To było na poprzednim spotkaniu czytania. Ale teraz dalej. Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca zależnie od potrzeby, by wyświadczyła dobro słuchającym. Ważne jest to, co Paweł powiedział najpierw, ale nie dawajcie miejsca diabłu. I teraz, niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. Diabeł nie może do nas przyjść od tak sobie, bo chce. My musimy dać mu taką sposobność. Kiedy decydujemy się na kłamstwo, to tak jakbyśmy brali diabła pod pachy i mówili, chodź, powędruj ze mną. Dlaczego? Bo sam Jezus powiedział, wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i wprawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Źródło kłamstwa? Diabeł. Kiedy my decydujemy się na kłamstwa, na takie kłamliwe, oszukańcze życie, bierzemy diabła, tak jak mówię, pod pachę i idziemy razem z nim. Bo on jest ojcem wszelkiego kłamstwa. Zobaczcie dalej jeszcze. W Dziejach Apostolskich, kiedy apostołowie, powstawał pierwotny kościół, uczniowie przynosili do apostołów, sprzedawali dobra, które mieli. Nie znaczy, że pozbawiali się wszystkiego. Po prostu to, co im zbywało, sprzedawali i przynosili to, składali na ręce apostołów. I był taki Ananiasz i Safira i sobie pomyśleli tak, no my też chcemy tutaj pokazać, że chcemy należeć do kościoła, ale my jesteśmy troszeczkę roztropniejsi, więc sprzedamy pole, połowę oddamy, powiemy, że to wszystko, co wzięliśmy, a resztę schowamy dla siebie, na czarną godzinę, w razie czego, jak coś nie wyjdzie z Jezusem Chrystusem. I z tą połową tego majątku przyszli do apostołów, do Piotra i Piotr mówi, Ananiaszu, powiedział Piotr, dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś? Szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś. Kiedy kłamiemy, szatan włada naszym sercem. Że skłamałeś Duchowi Świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię. Kiedy decydujemy się na kłamstwo, zrywamy relacje z Bogiem, bo Bóg jest prawdą. Jezus powiedział, ja jestem prawda, droga i życie. Prawda, całkowita prawda. I kiedy decydujemy się na kłamstwo, to decydujemy się zerwać relacje z Bogiem. A wchodzimy z relacje, tu zrywamy relacje z Bogiem Ojcem, a wchodzimy w relacje z Ojcem kłamstwa, z diabłem. Słowo Boże mówi, że możemy mieć dwóch ojców. Bóg Ojciec, Bóg Prawdy i szatan też jest ojcem. Diabła macie za ojca, ojciec kłamstwa. My decydujemy, do jakiej rodziny należymy. Są ludzie, którzy potrafią tyle kłamstw mówić. Kiedyś jechałem w pociągu ze Szczecina do Gdyni i w przedziale był taki młody chłopak. Naprzeciwko niego młoda dziewczyna, ja siedziałam tak troszeczkę w kącie i ten chłopak opowiadał tak niestworzone rzeczy, To naprawdę on fantazjował. Ale on to tak opowiadał, ta dziewczyna tylko przytakiwała, tak. Nie wiem, czy on sobie zdawał z tego sprawę, co on mówi. Przecież człowiek przy normalnych zmysłach od razu by rozszyfrował, że to są bzdury. Niektórzy ludzie potrafią tak kłamać, że już żyją fantazją i oni uważają, że to jest prawda. Tak jak to mówi przysłowie, że na białe mówią czarne i nie przekonasz ich. Oni są już tak zawładnięci przez tego diabła, że uważają, że kłamstwo jest prawdą i żyją tym. W końcu nie wiedzą właściwie, kim oni sami są. Granica między prawdą a fantazją została gdzieś zatarta, złamana. I teraz jeszcze jedna taka rzecz, jak się uszczec przed tym grzechem kłamstwa. Powinniśmy rozpoznać, jakie spustoszenie kłamstwo wprowadza w życie ludzi. Maczugą, mieczem, ostrą strzałą, fałszywy świadek przeciwko bliźniemu. Maczuga, miecz, ostra strzała. Maczuga kruszy, miecz tnie, strzała rani serce. Diabeł chce skruszyć życie każdego człowieka, rozciąć relacje między ludźmi, szczególnie w małżeństwie. Rozciąć i przekuć bólem serce. Maczuga, miecz, ostra strzała. To jest kłamstwo. Diabeł posługuje się w ten sposób i posługuje się, co jest tragiczne, posługuje się ludźmi, którzy kłamią, aby skruszyć, rozdzielić i wprowadzić w serce ból. Nie tak powinno być. I myślę, że po tym, co tutaj zobaczyliśmy, co Słowo Boże mówi, już możemy śmiało powiedzieć, że to przykazanie jest dobre. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. To przykazanie mnie nie ogranicza. To przykazanie naprawdę mnie chroni. Więc zachęcałbym wszystkich, abyśmy zdecydowali się naszymi słowami budować, a nie niszczyć. Jeżeli nie chcesz powiedzieć prawdy, to nie mów nic. Jesteś na spotkaniu, no trzeba coś powiedzieć, to muszę wymyślać jakąś historyjkę. Nie. Lepiej nic nie mówić, jeżeli tu mam coś wymyślać, fantazjować. Akceptujmy innych, budujmy innych. I też szanujmy zdanie innych. Inni mówią do nas, no dobrze, nie musimy od razu dochodzić, czy to jest prawda, czy to nieprawda. To jest jego sprawa. Szanujmy, każdy jest odmienny, każdy jest inny. Bóg stworzył człowieka, nie ma żadnych kopii, wszyscy są oryginały. I każdy oryginał inaczej postępuje, inaczej mówi. Nie do nas należy osąd. I tak na zakończenie chciałbym wam powiedzieć taką bajkę o dwóch bocianach i żabie. Na łące nad stawem mieszkały dwa bociany i jedna żabka. I to byli przyjaciele. Już od jakiegoś czasu razem są, razem sobie tam żyją, ale nastąpił problem, bo było suche lato, trawa wyschła, staw też. I co zrobić, żeby przeżyć? No, bocian do bociana mówi, musimy się przenieść na inne miejsce. Musimy poszukać gdzieś innej zielonej łąki i jakiejś wody. No ale ten drugi bocian mówi, no tak, my możemy sobie tam pofrunąć. A co zrobimy z naszym przyjacielem, żabką? No i zaczęli myśleć, jak zabrać żabę z sobą. Myślą. W końcu wpadli na genialny pomysł. Znaleźli taki długi patyk, co najmniej na rozpiętość skrzydeł, i jeden bocian wziął jeden koniec w swój dziób, drugi bocian wziął drugi koniec w swój dziób, A żabce kazali, żeby swoim pyszkiem złapała się za środek tego kija. No i bociany wystartowały. Ta żabka w środku, cała trójka przyjaciół, szukają nowego jakiegoś miejsca zatrzymania. No i tak sobie fruną nad tymi polami i nagle rolnik, który był na polu, zobaczył. Co za wspaniały widok. Woła żonę: Wanda, chodź zobacz. Mówi: zobacz, co za wspaniały pomysł. A żaba: to ja wymyśliłam. Nie otwierajmy ust za szybko, bo to może doprowadzić nas do katastrofy. To by było tyle odnośnie tego przykazania. Wstańmy, pomódlmy się troszeczkę.